Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
O powstrzymanie konfliktów i pomoc głodującym, zwłaszcza w Afryce, Franciszek zaapelował do uczestników szczytu G20 w Hamburgu. Jezus mówi do każdego człowieka: daj mi swoje grzechy, swoje słabości, ja cię uzdrowię, a ty idź dalej, stwierdził papież w homilii wygłoszonej na mszy, którą odprawił dla około 100 robotników pracujących w Watykanie. 7 lipca witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na wieczorny serwis informacyjny.
Proszę Boga, aby szczytowi w Hamburgu przyświecał wzór europejskich i światowych przywódców, którzy stawiali zawsze na dialog i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Pisze papież do uczestników rozpoczynającego się dzisiaj w tym niemieckim mieście spotkania polityków stojących na czele 19 najsilniejszych gospodarczo państw świata oraz Unii Europejskiej. Przykładem dla nich mają być według Franciszka ojcowie Zjednoczonej Europy, Schuman, de Gasperi, Adenauer, Monnet i wielu innych.
Przesłanie na szczyt G20 Ojciec Święty skierował na ręce kanclerz Angeli Merkel, przypominając, że niedawno spotkał się z nią w Watykanie. Zaznacza, że to właśnie na jej prośbę przekazuje swe refleksje z tej okazji, wyrażając to, co leży na sercu jemu samemu i wszystkim pasterzom Kościoła katolickiego.
Papież zwraca uwagę, że niełatwo jest rozwiązać problemy dzisiejszego świata, czego dowodzi dramat migracji, nieodłączny od ubóstwa i zaostrzony jeszcze przez wojny. Trzeba dać bezwzględne pierwszeństwo ubogim, uchodźcom, cierpiącym, przesiedlonym i wykluczonym, niezależnie od różnic co do narodowości, rasy, religii czy kultury, eliminując konflikty zbrojne, pisze Franciszek w przesłaniu na hamburskie spotkanie. Muszę więc skierować do szefów państw i rządów uczestniczących w G20 i całej społeczności międzynarodowej pełen troski apel w związku z tragiczną sytuacją w Sudanie Południowym, w basenie jeziora Czad, w krajach rogu Afryki i w Jemenie, gdzie 30 milionów ludzi nie ma jedzenia ani wody koniecznych, aby przeżyć. Natychmiastowa pomoc tamtejszej ludności, wskazuje Ojciec Święty, będzie znakiem poważnego i szczerego zaangażowania, aby zreformować światową gospodarkę oraz gwarancją jej rozwoju.
Jezus mówi do każdego człowieka: daj mi swoje grzechy, swoje słabości, ja cię uzdrowię, a ty idź dalej, stwierdził papież w homilii wygłoszonej na mszy, którą odprawił dla około 100 robotników pracujących w Watykanie. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, mówił o powołaniu celnika Mateusza.
Mateusz pobierał podatki, oddając część Rzymianom, którzy wtedy okupowali Ziemię Świętą. Celnicy byli uważani za zdrajców ojczyzny i nienawidzeni przez naród. A Jezus właśnie spośród takich ludzi wybiera jednego ze swoich uczniów. Mateusz z tej radości zaprasza na obiad Jezusa, a także całą zgraję celników i grzeszników, co bardzo oburzyło faryzeuszy. A Pan Jezus im odpowiada: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Daje mi to wielką radość, bo myślę, że Jezus przyszedł dla mnie, mówił Franciszek. Podkreślił, że wszyscy jesteśmy dyplomowanymi grzesznikami i każdy z nas wie, który grzech, słabość szczególnie mu doskwiera. Musimy uznać tę prawdę o sobie. Faryzeusze, którzy byli dumni, wyniośli, uważali się za lepszych od innych, nie uznawali jej. I Pan Jezus im to wytyka. Tymczasem to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, daje nam możliwość przyciągnięcia Jezusa do siebie. Jezus przychodzi do nas, bo jesteśmy grzesznikami. Kto uważa się za sprawiedliwego, kontynuował Franciszek, nie potrzebuje Jezusa, a ci, którzy mają świadomość swojej grzeszności, wiedzą, że Jezus zawsze przebacza, leczy duszę. Nawet jeżeli ciągle powracamy do swoich upadków, to Jezus ciągle nas podnosi, uzdrawia. To jest źródłem naszej radości, że Pan przyszedł do nas, aby dać nam siłę, aby uczynić nas szczęśliwymi, aby uspokoić nasze sumienia. Nie bójcie się. W trudnych chwilach, kiedy ktoś czuje ciężar wielu złych rzeczy, które w życiu popełnił, Jezus nas kocha właśnie takimi, jakimi jesteśmy. Dziś, w pierwszy piątek miesiąca, powiedział na zakończenie papież, Jezus przebacza wszystko, przebacza zawsze. Oby to stało się naszą radością.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wakacje to dobry czas, aby odnowić naszą relację z Pismem Świętym. Jak zacząć czytać i medytować Pismo Święte? Dlaczego tak rzadko sięgamy po Biblię i co nam daje czytanie Słowa Bożego? Ksiądz Łukasz Gołaś rozmawia z księdzem Wojciechem Węgrzyniakiem, wykładowcą Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Audycja została przygotowana przez Radio Nowochódzkie.pl.
Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, doktor nauk biblijnych, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista od nauk biblijnych, szczególnie Starego Testamentu, jest naszym dzisiejszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Trwamy w czasie wakacji. To też taki chyba dobry moment, żeby zwrócić uwagę na to, jakie jest moje nastawienie do Pisma Świętego. Czy ja mam czas na to, aby sięgnąć po Stary czy Nowy Testament? Czy ja mam czas na to, aby czytać Pismo Święte, medytować? A może to też taki dobry czas, aby odnowić to swoją relację z Pismem Świętym? Proszę księdza, z jakim nastawieniem czytać Biblię? Jak podchodzić do Biblii?
Sobór Watykański II w swoim dokumencie Dei Verbum użył takiego pięknego stwierdzenia, że kiedy czytamy Pismo Święte, to tak jakbyśmy się spotykali z naszym Ojcem, że na kartach Pisma Świętego Bóg schodzi do nas i spotyka się z nami, prowadzi miłosną rozmowę. Więc czas wakacji to jest taki bardzo dobry czas, tak jak niedziela jest dobrym czasem, żeby usiąść w rodzinie, porozmawiać z tatą, z mamą, z rodzeństwem. Tak wakacje to jest taki dobry czas, żeby usiąść właśnie na kartach Pisma Świętego i posłuchać Pana Boga, pogadać z Nim, zastanowić się, kim On jest dla mnie. Przede wszystkim kwestia nastawienia to jest kwestia takiego, nie że szukam ciekawostek tylko w Piśmie Świętym, albo nie że czytam, bo muszę, ale z taką świadomością, że chcę się spotkać z kimś, kto jest Bogiem, kto mnie kocha, kto mnie stworzył, kto tak naprawdę jest największą tajemnicą świata.
Od czego zacząć czytanie Pisma Świętego? Czas może być, chęci są, co jeszcze? Jak czytać to Pismo Święte? Jak podejść? Czy są jakieś etapy?
Trochę jak z językiem obcym, to znaczy ważne, żeby zacząć, nie? I czy się pojedzie do obcego kraju i będzie przebywało z ludźmi, czy pójdzie na kurs, czy samemu się wzięło z jakiś samouczek, to nie jest jakby istotne. Ważne, żeby zacząć, nie? Takie metody czy sposoby są różne. Można się czytać werset po wersecie dziennie. To nam zejdzie 96 lat. Ktoś chce szybciej przeczytać, no to rozdział dziennie prawie 4 lata. Czy na przykład czytać według tego, co Kościół codziennie według czytań, albo na przykład na zasadzie, gdzie mi się otworzy. Ważna jest w tym systematyczność, nie? Żeby jednak mieć takie podejście, że jak chcę się nauczyć języka obcego, czy jak chcę się odżywiać, muszę to robić systematycznie. Ale przede wszystkim wydaje się, że bardzo ważne jest czytanie celowe. Pismo Święte jest po to napisane, żebyśmy byli bliżej Pana Boga, po to, żebyśmy byli zbawieni. Mówi znowu Sobór Watykański II, że zawiera prawdę dla naszego zbawienia. I celowe czytanie Pisma Świętego, tak parafrazując słowa świętego Augustyna, to jest takie, że czytam, żeby bardziej kochać Boga i bliźniego. Czyli tak mam czytać, tak, w taki sposób, że przez to po prostu bardziej będę kochał Boga i bliźnich. Więc na każdym jakbym etapie takiego czytania muszę sprawdzać, czy rzeczywiście ono mi pomaga do kochania Boga i bliźnich. Bo może się okazać, że nawet niektórym Pismo Święte zaszkodzi. No niestety, że może nawet zaszkodzić, że człowiek po prostu musi uważać, że źle czyta, źle się tym posługuje. Dlatego na to bym bardziej zwrócił uwagę, nie? Czy czytając, ja naprawdę przybliżam się do Boga i ludzi.
Pismo Święte to księga, w której możemy znaleźć odpowiedzi na różne pytania. Jeżeli ktoś szuka odpowiedzi, może znaleźć konkretną odpowiedź? Jak to wygląda?
No tak, no odpowiedzi są na różne pytania odnośnie takich nawet jak z ciekawostek historycznych czy geograficznych, ale co jest najważniejsze na temat naszego życia? To jest trochę jak lustro, nie? Że w lustrze widzimy swoją twarz, potrafimy się poprawić, widzimy co nie do końca jest widzialne bez tego lustra. Pismo Święte pozwala mi zobaczyć moją twarz, twarz mojej duszy, pozwala zobaczyć co jest dobre, co jest złe. Jest pewnego rodzaju też sumieniem, które mi mówi no, pewne rzeczy, które można by zmienić. Więc no, odpowiedzi jest bardzo wiele, od takich konkretnych, gdzie jest mój grzech, gdzie jest Pan Bóg w moim życiu, co zrobiłem dobrego, czy co złego, aż po jakieś takie naprawdę no, szczegółowe rzeczy, w jaki sposób się modlić do Pana Boga, w jaki sposób Pan Bóg nam pomaga. Wydaje się, że bardzo dobrą rzeczą jest, kiedy człowiek otwierając Pismo Święte zna też trochę siebie, to znaczy nie jest zamknięty na siebie i zdaje sobie sprawę, jaki ma problem, czy co go boli. Nie wiem, załóżmy, czuje się opuszczony przez bliskich, czuję się opuszczony przez rodzinę, otwieram Pismo Święte, kiedy spotykam się ze słowem, choćby ojciec i twój matka ci opuścili, Pan cię jednak o tobie nie zapomni, no to wtedy człowiek bardziej jakby wraca z tego czytania Pisma Świętego umocniony. Kiedy przeżywam trudności w życiu i słyszę, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, no to znowu wracam z tego umocniony, bo wierzę, że to, co jest napisane, zostało napisane nie tylko dlatego, że ktoś się podzielił wiarą, ale zostało napisane ze względu na mnie. Szukać swojej duszy w Piśmie Świętym, bo tam wiele słów jest do nas, jest do mnie.
Ksiądz jest specjalistą od Starego Testamentu. Dlaczego tak rzadko sięgamy do Starego Testamentu? Bo może przyzwyczailiśmy się do Nowego, Ewangelia, to jest, co się działo po zmartwychwstaniu, Dzieje Apostolskie, posługa misyjna apostołów, w tym szczególnie nawróconego świętego Pawła.
Myślę, że są dwie przyczyny. Pierwsza to jest bardzo duża różnica kultur. Jednak ludy Starego Testamentu czy tysiące lat wstecz, to jest różnica kultur i tak jak nie lubimy rozmawiać z ludźmi, z którymi nie możemy się dogadać, bo mają język obcy, to tak dla nas wiele tych sformułowań, wyrażeń, postaw jest na tyle obcych, że je nie rozumiemy. Nieraz one nas odrzucają, a nie chcemy podjąć wysiłku. Stary Testament jest trudny, jak się człowiek przedrze przez niego, to rzeczywiście tam są fantastyczne rzeczy, tak jak są fantastyczne rzeczy, które mogą wyjść na rozmowie z Chińczykiem czy Japończykiem, no ale trzeba się przedrzeć przez język. Więc to wynika z tego, może z tego wynikać właśnie z tej różnicy po prostu czasów i kultur. A druga rzecz trochę wynika z takiego idealizmu, że my jednak w Biblii nie chcemy znaleźć życia w znaczeniu tego, co jest w życiu realistycznego, ale chcemy znaleźć troszeczkę ideałów, nie tego, co nie mamy w życiu. W życiu mamy dużo problemów, dużo trudności, dlatego w Biblii szukamy jakiegoś takiego ideału i za mało brakuje, nam wydaje się, że mało w nas jest takiej szczerości, która by powiedziała, no to, że w Starym Testamencie na przykład jest napisane oko za oko, to ty się nie gorsz, bo ty wcale nie jesteś lepszy. Jeżeli ktoś ci zrobi dzisiaj krzywdę, to co ty zrobisz? Przecież nie powiesz jak Jezus, że cię błogosławi albo miłuje nieprzyjaciół, tylko najczęściej będziesz stosował zasadę oko za oko, albo nawet jeszcze gorszą za to, żeś mi powiedział jedno zdanie złe, to ja cię nie wiadomo jaką zrobię ci krzywdę. Więc tak naprawdę nieraz brakuje nam takiej szczerości, że skoro Hiob powiedział przeklęty dzień, w którym się urodziłem, albo Jeremiasz, że lepiej byłoby się nie narodzić, to że ja też czasami mam takie poczucie, że lepiej byłoby nie żyć. Więc taka absolutna szczerość wobec samego siebie i świata pozwala w Starym Testamencie bardzo odnaleźć siebie i ludzi. Bardzo.
Jest wiele ksiąg, które mogą nas znudzić, szczególnie w Starym Testamencie. Ksiądz kiedyś powiedział takie słowa: czytam to, co mnie przybliża do Pana Boga. Jak podchodzić do tych ksiąg, których no nie umiemy czytać, chociażby Księga Liczb?
No nie ma obowiązku przeczytania całego Pisma Świętego i myślę, że nie będzie tak po śmierci, że Pan Bóg pierwsze pytanie zada, czy czytałeś Księgę Nachuba, a nie, no to wracamy na ziemię, albo w czyśćcu czytaj Habakuka. Raczej nie w tym sensie. Pismo Święte można porównać też do pokarmu i teraz, jeżeli ja nie lubię, nie wiem, na przykład flaczków, to ja nie muszę się zmuszać do jedzenia flaczków, można przeżyć całe życie nie jedząc flaczków i dobrze wyglądając. Tak samo można całe życie przeżyć nie czytając Księgi Liczb. Jeśli ktoś nie trawi Apokalipsy, zostaw ją. Nie trawisz Księgi jakiejś Starego Testamentu, zostaw ją. Nie trawisz Nowego, zostaw. Może przyjdzie czas, kiedy dojrzejesz do tego, kiedy zaczniesz trawić, kiedy zaczniesz rozumieć. Natomiast jeśli w tym momencie jest to rzecz absolutnie, której nie może dusza zaakceptować, to przenieś się do takich ksiąg i do takich fragmentów, które są bardziej strawne. Mamy 35 tysięcy wersetów w Biblii. Każdy z nich tak naprawdę jest jak jedno danie, które można rozważać przynajmniej naprawdę parę godzin. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać. Miłość moja nie odstąpi od ciebie. Jadę w góry, patrzę się, zastanawiam się przez 40 lat jak żyję, nigdy się Tatry nie ruszyły. To jak ja mogę wątpić w to, że miłość Boża się ruszyła? Nie no, daje mi to do myślenia przynajmniej na parę godzin, więc koncentruję się wtedy na tym, co mi daje życie, natomiast zostawiam to, co jest trudne dla mnie do strawienia. Oczywiście mógłby być zarzut, a to ksiądz podchodzi wybiórczo do Pisma Świętego, że to nie jest w porządku. No ale przecież tak samo wybiórczo podchodzimy do darów Bożych, są owoce, jakim jest jedzenie. No, jemy po to, żeby żyć. Czytamy Pismo Święte po to, żeby wzrastać. Znowu wrócę do tego czytania celowego. Czy Pismo Święte jest narzędziem, żeby być bliżej Boga i ludzi, czyli żeby kochać bardziej Boga i ludzi. Muszę tak czytać, można powiedzieć, czy wybiórczo, czy planowo, żebym był bliżej Boga i ludzi.
Kościół nam daje wiele sposobów medytacji Pisma Świętego. Jak medytować Biblię dla takiego współczesnego człowieka, który pragnie wziąć się za medytację? Jak zacząć?
Przede wszystkim znaleźć czas i miejsce. czas, kiedy po prostu powiem sobie, że skoro czytanie Pisma Świętego to jest spotkanie z Panem Bogiem, to jak ja się z kimś spotykam, to ja się tylko z Nim spotykam. Muszę wybrać czas i wybrać miejsce. I tak jak jestem w stanie spotkać się na kawie, na obiedzie, przegadać 2 godziny, tak po prostu tutaj muszę powiedzieć, nie, to nie jest, że przy okazji gdzieś tam. Specjalnie, świadomie, dobrowolnie po prostu usiadam, otwieram Pismo Święte, teraz się zamykam, to jest moje spotkanie z Bogiem. To jest rzecz absolutnie fundamentalna, żeby tego nie robić przy okazji, nie, że gdzieś tam oglądam telewizję, przeglądam internet, jeszcze rzucę okiem na Pismo Święte. Nie, stworzyć sobie taki warunek, i tu rekolekcje ignacjańskie są genialne, stworzyć sobie taki warunek, można powiedzieć, do tego, żebym ja mógł medytować, a potem spróbować skoncentrować się na jakimś szczególe. To jest dla nas bardzo trudne, bo żyjemy troszeczkę w takiej epoce, gdzie chcielibyśmy bardzo wiele informacji przekazać, ale skoncentrować się na jakimś szczególe. Tak jak na przykład widzimy jakiś obraz i mogę patrzeć się na całość, ale potem medytuję pewien szczegół, tak samo tutaj koncentruję się na jakimś szczególe, jednym słowie, nieraz jednym zdaniu, jednym obrazie i spróbuję trochę przemyśleć, o co w tym chodzi. No chociażby początek Ewangelii, pierwsze zdanie, nie? Że początek, że genealogia Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Co to znaczy, że Jezus jest synem Dawida? Czy naprawdę jego ojcem nie jest Józef? Czy jego ojcem nie jest Pan Bóg? W jakim sensie on jest synem Dawida? Co to znaczy być synem Dawida? Że ta medytacja wtedy przychodzi, dużo nam daje, kiedy ja w pewnym momencie zaczynam się koncentrować na szczegółach, czy koncentrować na tym, co jakby no, wyłania się z tej całej całości. Więc czas, miejsce i próba koncentracji. Czasem może być tak, że jest nam trudno, czytamy jedno, drugie zdanie, nie możemy się skupić. Spróbuj czytać dalej, aż dojdziemy do takiego punktu, gdzie coś nas uderzy. Jak coś nas uderzy, zastanowić się, poczekać, przemyśleć, jakby nie spieszyć się. Nie chodzi o to, żeby jak najwięcej medytować, czy jak najwięcej przeczytać, tylko żeby pomyśleć.
Kiedy ta nasza przygoda z Pismem Świętym się rozwija i jest medytacja i chłoniemy to Pismo Święte, to też potrzebujemy więcej wyjaśnienia, szczególnie komentarzy. Gdzie szukać takich komentarzy, aby wyjaśniać te poszczególne wydarzenia, perykopy, słowa, które pomogą nam w rozważaniu danego fragmentu, czy otworzyć jeszcze bardziej oczy na Słowo Boże.
Dzisiaj jesteśmy szczęściarzami w porównaniu z naszymi dziadkami, czy jeszcze prapradziadkami, bo naprawdę jest tyle książek i pozycji w internecie, audycji, nagranych medytacji czy rozważań, że jest dużo łatwiej. Na pewno na bazie języka polskiego taką bardzo dużą pomocą jest komentarz historyczno-kulturowy. Seria Vocatio wydała i do Starego, i do Nowego Testamentu genialnie, naprawdę, bo on pokazuje, jak to wyglądało w tamtych czasach i jaki był kontekst, jak należy rozumieć pewne rzeczy, więc naprawdę wszystkim polecam komentarz historyczno-kulturowy do Starego i Nowego Testamentu. To są dwie książki. Poza tym no, są też komentarze no, do każdej księgi. One są troszeczkę może trudniejsze. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wydano już prawie do całego Nowego Testamentu starszą serię, do Starego Testamentu prawie całą. Teraz już nowa wychodzi, do Ewangelii jest prawie całość, więc to są szczegółowe komentarze. Do każdego wersetu można znaleźć po prostu nawet jedną, półtorej strony wyjaśnienia.
Jak się rozpoczęła ta przygoda z Pismem Świętym, ze Starym Testamentem u księdza?
Jeśli chodzi o Pismo Święte, nie wiem, jako dziecko to zacząłem czytać Nowy Testament, mieliśmy taką wersję no, zwyczajną, można powiedzieć, ale trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej, do mojej wioski przyjeżdżali księża w ramach Ruch Światło Życie na rekolekcje, oni zapraszali na film Jezus, wtedy było to modne, więc pamiętam właśnie z dzieciństwa to już takie zainteresowanie i filmem, i Pismem Świętym. Natomiast Stary Testament, przyznam się, no mniej go lubiłem. Przeczytałem w 8 klasie szkoły podstawowej, przeczytałem całą Biblię, czytając 2 rozdziały dziennie, zeszło rok, 10 miesięcy, tak sobie postanowiłem, rzeczywiście się udało, ale ten Stary Testament był troszeczkę taki obcy, aż nawet i w Krakowie jeszcze, robiąc magisterium czy licencjat, czy w Rzymie robiąc licencjat z Nowego Testamentu, ciągle myślałem, że będę w Nowym Testamencie bardziej siedział, a potem taka troszeczkę, byśmy powiedzieli, takie myślenie pragmatyczne, nie? Że większość, czy wszyscy praktycznie pracownicy na uczelni zrobili doktorat z Nowego Testamentu, to może by po prostu napisać ze Starego, też bardzo lubię poezję, więc może by się zająć po prostu psalmami, więc poszło to trochę w takim kierunku, że studia trochę mi pomogły odkryć wartość Starego Testamentu, ale trochę z takim podejściem praktycznym, nie? Że dobrze byłoby, gdyby w Kościele też byli ludzie, którzy zajmą się Starym Testamentem, no bo jednak jest on zaniedbany. Bardzo jest zaniedbany.
Był to program przygotowany przez Radio Nowochódzkie.pl. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.